Dzień dobry, mówi Marta Mrowińska. Witam serdecznie słuchaczy Radia MPL. W samym środku lata, nie bez powodu wspominam lato, ponieważ mamy środek wakacji i w związku z tym też środek sezonu motocyklowego. Dlatego też dzisiaj zaprosiłam do studia dwóch gości związanych z branżą motocyklową. To jest Jakub Korytowski, właściciel sklepu motocyklowego Motosfera oraz Tomasz Leciej, kierownik ośrodka szkolenia kierowców Leciej.
Witam Państwa.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Jakubie, sklep motocyklowy Motosfera na swojej stronie informuje, że oferujecie asortyment wszelkich różnych towarów związany z branżą motocyklową. I tak pięknie napisaliście, zwróciłam na to uwagę, że motocykle to nasza wielka pasja i hobby, które zawsze pragnęliśmy połączyć z życiem zawodowym. I dlatego po kilku latach spędzonych w branży motocyklowej postanowiliśmy stworzyć swój kawałek motocyklowego raju. Pięknie to brzmi. Powiedz proszę, jak to się zaczęło? Od kiedy istniejecie? Jak się zaczęła wasza przygoda z tym tworzeniem kawałka motocyklowego raju?
Dokładnie cała historia, jeżeli chodzi o taki mój świat motocyklowy, zaczęła się w roku 2009, gdzie rozpocząłem kurs zresztą u tutaj kolegi Tomka. Właśnie wtedy zdałem prawo jazdy na kategorię A. No i po pewnym czasie zacząłem się bardziej wgłębiać w tą całą frajdę, pasję, w to hobby. I postanowiłem, że połączę je razem z moją po prostu pracą. Początkowo znalazłem zatrudnienie w dość dużej sieci motocyklowej działającej na terenie naszego kraju. A w roku 2018 razem z moim kolegą, również pasjonatem, akurat było słychać, że coś jechało, postanowiliśmy założyć swój sklep, który prowadzimy od 3 lat do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o asortyment, który mamy w sklepie, to tak jak wspomniałaś, mamy głównie odzież motocyklową, części motocyklowe oraz wszelkiego rodzaju akcesoria, które są niezbędne właściwie każdemu motocykliście.
A co do takiego na przykład?
Jeżeli chodzi o odzież, to tak naprawdę cały strój, czyli począwszy od kasku, który jest podstawą, jest niezbędny, jeżeli chodzi o poruszanie się motocyklem. To są oczywiście, pomijam kwestie bezpieczeństwa, chodzi również o kwestie prawne. Bez kasku nie możemy wyjechać na drogę. Następnie motocyklowe kurtki, spodnie, rękawice motocyklowe oraz specjalne motocyklowe buty. Chciałbym tylko zaznaczyć, że cała ta odzież absolutnie różni się od takiej zwykłej, standardowej odzieży, w której poruszamy się, powiedzmy, na co dzień.
Jeśli mówimy o tym, że ta odzież wyróżnia się i to nie jest taka sama odzież, w jakiej poruszamy się na co dzień, to powiedz proszę, co takiego jest innego w tej odzieży? Czym różni się na przykład kurtka motocyklowa od zwykłej kurtki i nie możemy jej użyć na motocykl?
No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ wiele moich klientów uważa, że można jeździć na przykład w normalnej kurtce skórzanej, tradycyjnej, którą doposażając w, powiedzmy, ochraniacze, protektory, stworzymy już sobie kurtkę motocyklową. No niestety tak to nie działa. Cała ta odzież to jest odzież przede wszystkim ochronna. Materiały, które są zastosowane w tej odzieży, są zdecydowanie bardziej odporne na ścieranie, czyli już mówimy tutaj o sytuacji, gdzie mamy no niestety kontakt z ziemią w czasie upadku czy kolizji. Zabezpieczają nas również te elementy pod względem termicznym, tak? Czyli mamy różnego rodzaju membrany, wodoodporne, wiatroodporne, które służą temu, żeby nas po prostu nie przewiało. Oczywiście wszystkie te kurtki, spodnie mają również ochraniacze, czyli protektory, które mają nas ochronić podczas upadku. To samo tyczy się rękawic, butów, mają specjalne wzmocnienia, kanały wentylacyjne oraz, co jeszcze warto wspomnieć, cała ta odzież jest zupełnie inaczej dopasowana do ciała, niżeli odzież tradycyjna. Odzież motocyklowa powinna bardzo mocno przylegać, być bardzo dobrze dopasowana, zwłaszcza jeżeli mówimy o odzieży skórzanej, ponieważ ta ma tendencję do tak zwanego rozchodzenia się. Dlatego dobór odzieży motocyklowej jest dość trudny, ponieważ typ i rodzaj odzieży motocyklowej to jest jedna kwestia, natomiast drugą kwestią jest jej odpowiedni dobór, czyli rozmiar, a to już wcale takie oczywiste nie jest.
Czyli najlepiej udać się bezpośrednio do sklepu?
Myślę, że tak. Oczywiście można dokonać zakupu w internecie, są takie możliwości. Natomiast często klienci niestety nie mają świadomości tego, jak taka odzież powinna, powiedzmy, być dopasowana i jak powinna przylegać. Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kupując kurtkę zawsze zostawiamy sobie jakiś, nazwijmy to margines, że ona jest troszeczkę większa, luźniejsza, bo się lepiej czujemy, swobodniej, a niestety zupełnie inaczej jest w przypadku odzieży motocyklowej. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, żeby ona była super, ale to super dopasowana. Dlatego często się zdarza, że klient na przykład zakłada kombinezon skórzany w rozmiarze, dajmy na to, 52-54, ponieważ na co dzień nosi rozmiar XL albo L. No niestety z doświadczenia wiem, że kończy się to tym, że zakupuje kombinezon w rozmiarze na przykład 50, ponieważ on początkowo jest bardzo ciasny, nawet bym rzekł nieprzyjemny, ale po przejechaniu 1000 km okazuje się, że dopasowuje się do naszego ciała. Dlatego jest tak ważne, żeby dobrać sobie odzież w odpowiednim rozmiarze i uważam osobiście, że jest to najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o motocyklową odzież.
Poruszyłeś tutaj bardzo ważną kwestię, ponieważ no tak, jak patrzymy sobie na taką osobę na motocyklu, to bardzo ładnie wygląda w całym tym stroju, ale z tego co mówisz, to jest kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa.
Jasne. Nie ma co ukrywać, że odzież motocyklowa jest najwygodniejszą odzieżą na kuli ziemskiej, bo tak nie jest. Oczywiście to w dużym stopniu zależy od producenta i od naszych funduszy, którymi dysponujemy, ponieważ dajmy na to kask czy kurtka motocyklowa z bardzo niskiego przedziału cenowego będzie miała troszeczkę inny, cechowała się innym komfortem czy wygodą, niżeli powiedzmy kurtka już z wyższej półki. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest odzież ochronna i to jest najważniejsze. Ja osobiście uważam, jest takie przysłowie, że lepiej się niestety spocić niż poodzielać.
Mhm. Dokładnie. Na temat bezpieczeństwa mam nadzieję, że za chwilę jeszcze opowiesz nam trochę więcej, Tomaszu. Natomiast ciebie, Jakubie, chciałabym jeszcze zapytać, jak tak myślę cały czas o tym motocyklowym raju i o twoim sklepie, to powiedz, jak sądzisz, co was wyróżnia? Co jest takiego innego, może szczególnego w tym, w tej twojej działalności?
No tutaj wyjdzie teraz moja skromność, prawda? Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, bo powiedzmy sobie szczerze, sklepów motocyklowych w Polsce mamy bardzo dużo. Są sklepy internetowe, wszystko jest dostępne w sieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja z Michałem, którego akurat dzisiaj tutaj nie ma, a z nim prowadzę ten sklep, dla nas najważniejsza jest kwestia obsługi klienta. Dla nas każdy klient jest absolutnie najważniejszy i zadanie nasze jest takie, żeby nie klientowi sprzedać kurtkę bądź kask i powiedzieć mu dziękuję, do widzenia, tylko żeby go ubrać tak, żeby każdy kilometr był dla niego po prostu frajdą i przyjemnością. Dlatego uważam, że ten kontakt z klientem jest dla nas bardzo ważny. Myślę, że nasi dotychczasowi klienci mogą to potwierdzić. Nierzadko z klientami pijemy kawę na sklepie, ponieważ to są również pasjonaci. Bardzo często możemy się wymienić poglądami, obejrzeć maszynę, którą przyjechał. To jest bardzo fajna rzecz, że mamy taką bliższą relację. Czyli nie sprzedajemy tylko produktu na zasadzie klient kupił, sklep zarobił. Oczywiście to jest bardzo ważne, natomiast myślę, że drugą taką kwestią to jest właśnie ta pasja. Żeby z klientem porozmawiać, obejrzeć jego motocykl, wymienić jakieś takie poglądy i to czuć i to widać.
Tutaj muszę przyznać, bo jestem akurat, mogę powiedzieć, klientem, ubieram się u Kuby w sklepie i trzeba przyznać, że chłopaki potrafią dobrać dobrze strój do tego, co klient potrzebuje. Nawet dochodzi do tego stopnia, że klient, mówiąc im, co chce, daje im znać o swoich potrzebach, ale i tak oni tak dopasowują produkt, aby sprawdził mu się w praktyce, a okraszone to jest miłą atmosferą i rzeczywiście ugoszczeniem klienta godnym króla, dlatego mają powodzenie i stałych klientów.
Dokładnie, dlatego pewnie ludzie do Was wracają.
No muszę powiedzieć, że troszeczkę tak jest. Czasami zdarza się taka sytuacja, że przychodzi klient, wybiera na przykład kask, ponieważ podoba mu się malowanie, jest z odpowiednich materiałów, pasuje mu cena, przymierzy i mówi, wiesz co Kuba, ten kask jest dla mnie, pasuje mi, myślę, że zdecyduje się na zakup. A ja mówię, wiesz co, to weź jeszcze łyka kawy, proszę Cię, a ja dam Ci jeszcze dwa inne, żebyś sobie przymierzył i upewnił się w swoim wyborze. Bo czasami jest tak, że ten jeden produkt, który przymierzymy, leży fajnie, drugi leży podobnie, ale trzeci leży zupełnie inaczej, czasami lepiej. Dlatego też się staramy, żeby tego klienta, nazwijmy to tak w cudzysłowie, troszeczkę wymęczyć pod takim względem, żeby on jak najwięcej tych produktów przymierzył. Ponieważ czasami zdaje nam się, że produkt jest nam fajnie dopasowany, wszystko nam pasuje, ale jak mamy porównanie z kilkoma innymi, to wybór finalnie pada na coś innego, co czasem nawet klient nie wie, że będzie dla niego lepsze. Ale od tego ma nas, żebyśmy mu oczywiście to podpowiedzieli, aczkolwiek też pragnę, że tak powiem, zaznaczyć, że to oczywiście zawsze klient decyduje, na co akurat w tym momencie pada wybór.
Ja myślę, że jak tak przymierzy 3, czy 4, czy 5 takich kasków, to sam poczuje różnicę i wtedy ta jego decyzja będzie rzeczywiście jego. Ale tak jak mówisz, fachowo doradzona i zasugerowana.
No dokładnie. Też zawsze staramy się, aby klient przymierzył, powiedzmy, dany produkt w różnych rozmiarach. To jest bardzo ważna kwestia, że jeżeli mamy już wybrany produkt, czy to są spodnie, buty, czy rękawice, zawsze proponujemy, żeby przymierzyć sobie rozmiar mniejszy, rozmiar większy, ponieważ zdarza się tak, że on po prostu leży lepiej, inaczej. Mamy troszeczkę więcej swobody, albo na przykład tej swobody mamy troszeczkę mniej, ale dopasowanie w znacznym stopniu się poprawia. Dlatego ja uważam, że ta kwestia porównawcza jest chyba najważniejsza tutaj.
Okej. Wiemy już całkiem sporo na temat odzieży motocyklowej, czy raczej tego, jak ją wybierać i gdzie się zwrócić, jeśli chcemy ją zakupić.
Jeżeli macie ochotę, że tak powiem, mnie odwiedzić w motosferze, to zapraszam na ulicę Czechosłowacką 52 w Poznaniu na Dębcu. Znajdujemy się naprzeciwko kościoła. Jesteśmy czynni też, dodam, 7 dni w tygodniu w sezonie letnim. No zimą, takim sezonie jesienno-zimowym nazwijmy to, no już tylko 6, no bo też kiedyś trzeba chociaż troszeczkę odpocząć.
Zapraszamy serdecznie. Wspomnieliśmy tutaj o bardzo ważnej kwestii związanej z bezpieczeństwem. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to myślę, że idealną osobą, żeby o to zapytać, jesteś ty, Tomaszu. Tomasz Leciej, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Leciej. Tomaszu, wyczytałam na waszej stronie, w waszej ofercie, że dzięki doświadczeniu pedagogicznemu realizujecie własny, bardzo konkretny program nauczania. I bardzo mnie to zainteresowało. Powiedz proszę, na czym polega ten program i czy on się czymś różni, jeśli tak, to czym, od innych oferowanych przez inne ośrodki?
No, idąc do kwintesencji, różnią się indywidualizacją wymagań oraz na łączeniu teorii z praktyką. Jest to tak opisane, ponieważ nasz ośrodek troszkę już istnieje, jest ładnych parę lat na rynku i można powiedzieć, że w sumie zaczęło się to od tego, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo zdania kursantów, ale po czasie okazało się, że nie tylko sam egzamin jest dla nas sukcesem, ale stworzenie gotowego produktu, jakim jest bezpieczny i świadomy kierowca. I myślę, że to jest jedna z różnic, jeżeli chodzi o kategorię B, natomiast kategorię A, na którą szkole traktujemy bardziej jako pasję i to stawia nas myślę, że na przodzie przed konkurencją, która robi to po prostu dla zamknięcia planów biznesowych.
A powiedz proszę, co oznacza to sformułowanie świadomy kierowca? Czy to jest taka osoba, która potrafi zareagować odpowiednio w każdej sytuacji na drodze? Czy coś jeszcze ją wyróżni?
Tak, mniej więcej o to mi chodzi. Możemy sięgnąć jeszcze troszkę historią wstecz. No, gdy ja zaczynałem jeździć i uczyłem się na prawo jazdy, wtedy zdawało się na motocyklach polskiej produkcji WSK 125. Następnie nastąpiły troszkę zmiany, ale ćwiczenia egzaminacyjne opierały się głównie na zrobieniu ósemki i ruszaniu na wniesieniu. I to było z grubsza tyle. No, już 8 lat temu zmieniły się przepisy. I troszkę na początku się wystraszyłem, bo na egzaminy weszły motocykle o dużej pojemności, 600 cm sześciennych, czyli takie motory, które mają przyspieszenie 5 do setki, jadą 190-200 na godzinę i pomyślałem sobie, że strach tych świeżaków uczyć na takich potworach. Okazało się jednak, że zmieniły się również zadania egzaminacyjne, czyli mamy w tej chwili oprócz ósemki, mamy slalom wolny, slalom szybki, ominięcie przeszkody, ruszanie na wzniesieniu oraz hamowanie awaryjne. Dzięki temu kursanci podczas kursu już mają świetną zabawę, zaczynają sobie na małym motorku, następnie przesiadają się na duże sprzęty, jakie mają na egzaminie, mogą poznać to, co 30 lat temu było dla praktycznie człowieka niedostępne, bo początki japońskiej technologii zaczynały się no, stosunkowo niedawno, a w Polsce były w ogóle niedostępne. W tej chwili ćwiczenia, na przykład właśnie ten slalom wolny, on powoduje, że jeżeli kursant nie potrafi go wykonać jeszcze, to często nieświadomie odkręca manetkę, dając gaz i nieświadomie traci kontrolę nad motocyklem. Lepiej, żeby zrobił to na placu niż na mieście. Slalom szybki, który należy wykonać przy 30 na godzinę, uczy nas tego, aby trzymać stały gaz, omijając przeszkody. No i później mamy jeszcze takie te właśnie ominięcie przeszkody, które jest przy 50 na godzinę. To jest jedno z łatwiejszych ćwiczeń, ale ono uczy nas, że w motocyklu ważne jest hamowanie silnikiem. A samo kolejne ćwiczenie jako hamowanie awaryjne, które też jest obowiązkowym elementem egzaminu, uczy nas awaryjnego hamowania, aczkolwiek zmieniające się czasy dały nam ABS nawet już w motocyklach, więc dla części naszych adeptów jest to teoretycznie zbędne, ale myślę, że zawsze ważne doświadczenie.
Dokładnie. Czyli to jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że przygotowujecie nie tylko do tego, żeby zdać egzamin, ale żeby jakby mieć taką tę część praktyczną opanowaną na tyle, żeby móc bezpiecznie wyjechać na ulicę.
Dokładnie, bo to jest dla nas priorytet. Niestety wiemy, że na drogach szczególnie motocykliści muszą myśleć nie tylko za siebie, ale również za innych uczestników ruchu. Statystyki pokazują, że 3 na 4 wypadki z udziałem motocyklisty są spowodowane przez kierowców samochodów niestety. Najgorsi są, mamy różne postawy społeczne. Jedni ludzie robią miejsce motocyklistom, drudzy zajeżdżają, ale najbardziej groźni są ci, którzy są nieświadomi. I oni stwarzają zagrożenie.
A czy są jakieś takie szczególne sygnały, sytuacje, rzeczy, na które motocykliści powinni zwracać uwagę na drodze, być szczególnie wyczuleni?
Czy szczególnie trudno mi powiedzieć. Tutaj trzeba by było spojrzeć od strony takiej, że motocykl dla mnie to synonim wiatru we włosach i łatwo jest przekroczyć prędkość i po prostu w terenie zabudowanym szczególnie trzeba uważać, aby nie rozwijać nadmiernych prędkości, bo inni uczestnicy ruchu, samochód wyjeżdżający zza budynku nie jest w stanie określić, że w terenie zabudowanym jedziemy, ktoś jedzie, on myśli, że ktoś jedzie 50-60 na godzinę, a więc nie można jechać znacznie więcej, bo inni uczestnicy ruchu mogą po prostu tego nie zauważyć i nie zareagować na naszą obecność na drodze, co dla nas, dla niektórych może skończyć się katastroficznie niestety i to musimy też mieć gdzieś na uwadze.
Tomaszu, powiedziałeś wcześniej o tym, że kategoria A to jest takie prowadzenie z pasji.
No tak, to prawda.
Powiedz więcej proszę na ten temat. Wiem, że masz też właśnie tę pasję i nawet swoje sukcesy sportowe.
No muszę przyznać, że tak to się jakoś zaczęło. Kiedy miałem 9 lat, tata na polu puścił mnie jeszcze tą właśnie WS-ką i zacząłem jeździć. Bardzo mi się to spodobało. Następnie miałem jedno w wieku 19 lat, na 2 tygodnie przed maturą, miałem dość traumatyczne zdarzenie na ulicy Rolnej w Poznaniu. Wracałem motocyklem pożyczonym od brata do domu i niestety na prostej ulicy, z bocznej ulicy wyjechał mi samochód. Wbiłem się w niego, leciałem 16 metrów w powietrzu, następnie jeszcze uderzyłem w rower, którym jechała z naprzeciwka starsza pani i zrobiłem 8 w przednim kole. No i padłem na asfalt i nie ruszałem się. Przyjechała karetka, zebrali mnie, powiem po wielkopolsku, jak worek pyrów i zawieźli mnie do szpitala. Poszła już fama na wildzie, że kolejny motocyklista znowu odszedł z tego świata. Ja wtedy miałem troszkę za dużą prędkość, nie miałem doświadczenia ani wyobraźni. Wina była co prawda tych, którzy nie ustąpili mi pierwszeństwa, bo byłem na głównej, ale no, otarłem się o śmierć. Na szczęście lekarz następnego dnia powiedział mi, że to cud, że żyję. Ja jakoś tam wykaraskałem się bez większych problemów i tu była to dla mnie nauczka, której niektórzy nie mają szansy już przejść w tej całej zabawie motocyklowej, zapominałem o zdrowym rozsądku, tak jak i mi się zdarzyło. Ale dzięki temu zrozumiałem, że na drogach mamy słupy oraz innych uczestników ruchu, które mogą nam poważnie zagrozić. Dlatego też zacząłem jeździć na Tor Poznań, nasz tutaj w Przeźmierowie, który jest jedynym w Polsce obiektem dopuszczonym do międzynarodowych wyścigów. Zacząłem na nim jeździć. Następnie w 2010 roku razem z ekipą kolegów motocyklistów pojechaliśmy do Brna na tak zwane MotoGP, czyli Mistrzostwa Świata Motocyklowe. Tam oglądałem takich mistrzów jak Valentino Rossi. Tego też sezonu zacząłem już poważnie brać udział w zawodach rangi ogólnopolskiej, a następnego roku, czyli w 2011, wziąłem udział w pełnym cyklu Mistrzostw Polski. Wcześniej w klasie pretendent, następnie w klasie Rookie 1000, gdzie już bawiliśmy się rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie na torze, gdzie przysłowiowa gleba za mocno nam nie zagrażała.
A twój największy według ciebie sukces sportowy?
No, były momenty, że zdarzyło mi się wygrać wyścig i w klasyfikacji generalnej niestety w 2011 roku nie miałem szczęścia, bo ze względu na wywrotkę ze względu na awarię motocykla w dwóch wyścigach musiałem odpuścić, mimo że jeden wygrałem, w drugim byłem drugi, w trzecim czwarty, czwarty był niefortunny, w piątym dojechałem drugi, a w szóstym skończył mi się motocykl i niestety w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski spadłem na czwartą pozycję. No ale muszę powiedzieć, że były momenty, kiedy w Mistrzostwach Polski stałem na pierwszym stopniu podium i była to niesamowita radość. Także mogę powiedzieć tak pokrótce, nasz obiekt, na którym uczymy jeździć na motocykl, jest stosunkowo mały, ale sam system ustawiania słupków stworzyłem tak, aby stworzyć tam taki, nazwę to mini tor, gdzie odcinek między każdym słupkiem ma swoje znaczenie, czyli w jednym miejscu ma być przyspieszenie, w drugim utrzymanie prędkości, w następnym odcinku hamowanie silnikiem. I w ten sposób, jeżdżąc te kółka naokoło, tak jak na torze Poznań, treningiem w 90% jesteśmy w stanie wypracować świetną formę. I przy tym jako powiedzmy również instruktor jazdy, myślę, że potrafię przekazać tą wiedzę klientom, kursantom, którzy są zadowoleni. No i tak z bliższych lub dalszych okolic dzięki tej poczcie pantoflowej klienci cały czas do nas wracają.
A powiedz jeszcze przy okazji, gdzie się mieścicie?
W Luboniu, na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tam mamy biuro, niedaleko jest plac manewrowy. Chociaż tak jak wspomniałem, klientów mamy nie tylko z Lubonia, także z Poznania, z gmin ościennych. Zdarzają się klienci z Czerwonaka i z Gniezna ostatnio miałem. To są te osoby, które znają mnie z toru i wiedzą, że jestem powiedzmy wprawionym motocyklistą, bo i dziś turystycznie i corocznie kilka tysięcy kilometrów przejeżdżam motocyklem. Stąd połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo wiemy też, że motocykl nie będzie nam służył, podobnie jak kategoria C na jeżdżenie ciężarówką w celach zarobkowych, tylko każdy robi to jako spełnienie marzeń. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, że bardzo podoba mi się to, że w tej chwili możemy spersonalizować nasze marzenia, mianowicie kiedyś rynek motocyklowy i akcesoriów takich, jakie ma Kuba, był znacznie ograniczony, praktycznie ich nie było. I kiedyś było tylko kilka modeli motocykli, od powiedzmy już aż tak daleko nie sięgając, ale załóżmy zaczynając od Komarka, Motorinki, Simpsona, WS-ki, MZ-y, Jawy czy CZ-y, niewiele było na rynku. W tej chwili już motocyklista może sobie spersonalizować to, co chce. Jeden będzie jeździł crossem, drugi enduro, trzeci cafe racerem, czwarty kupi nakeda, piąty zostanie przy ścigaczu, a szósty jeszcze coś innego, więc możemy wybrać to, co chcemy i to jest piękne w dzisiejszych czasach, gdzie również każdy może mieć swoje pasje. Mam świadomość, że nie każdy może lubić motocykle i każdy ma też wybór tego, co chcę. Słyszałem, że modne ostatnio jest granie w szachy i też również lubię i szanuję takich ludzi.
Pod wieloma względami łatwiej spełniać marzenia dzisiaj.
Tak, tak, tak. I też łatwo się bezpiecznie ubrać i dobrze przygotować do tej przygody, bo o tym musimy pamiętać, że bezmyślność jest...
Może nas kosztować zdrowie, a nawet życie.
Tak, no. Dokładnie tak.
Tomaszu, ja jeszcze chciałam zapytać, tak skromnie bardzo, wspomniałeś na początku o odnośnie ośrodka szkolenia kierowców, że już trochę istniejecie na rynku, a to trochę, to nazbierało się 30 lat. Firma obchodzi 30-lecie działalności w tym roku.
No jakby nie patrzeć, tak się składa, że we wrześniu, czyli już niedługo będziemy obchodzić 30-lecie. Jest to troszkę czasu. Gdybym miał tutaj nawiązać do wiązku historycznego, do wątku historycznego, no to zaczyna się to w sumie od mojego taty, który zaczynał być instruktorem, dorabiać jako instruktor jeszcze w latach 80. zeszłego wieku w państwowej nauce jazdy, że tak powiem. No i dzięki temu, że też lubił tę motoryzację, bardzo mu się to spodobało. No i, a z wykształcenia jest pedagogiem, bo był dyrektorem u nas w podstawówce lubońskiej w Dwójce, więc umiał pięknie przekazać tą wiedzę. Pamiętam, jak jako mały chłopak, jak widziałem te grupy, również często byłych uczniów podstawówki, którzy przychodzili do niego na tę jazdę, on zaczynał samodzielnie. I w ten sposób właśnie on przy kategorii B wypracował ten, mogę go nazwać, niepowtarzalny program nauczania. Bo bardzo ważne jest, no, aby umieć przekazać kursantom wiedzę, też w zależności od tego, jakie oni mają cechy charakteru. Jednego można troszkę pogonić, drugiego trzeba bardzo delikatnie traktować, a trzeciego jeszcze inaczej. Więc tutaj...
To, co jednego zmotywuje, drugiego zniechęci.
Tak, dokładnie, czasem. Dokładnie. No i muszę powiedzieć, że nie, dzięki ojcu, bo wcześniej też moich braci dołączyło się do tej, nazwę to, ekipy. I zaczęli robić dobrą robotę. Ja w sumie na samym końcu, bo byłem najmłodszy, ale tutaj w tej chwili cały czas działamy robimy, myślę, że coś fajnego i dla nas również przyjemnego.
Jak tak zastanawiałam się, co zdecydowało o sukcesie firmy, bo myślę, że można nazwać sukcesem 30 lat istnienia, to rzecz, która na pierwszy plan jakby wysuwa mi się, to jest pasja właśnie i takie zamiłowanie do tego, co robicie.
Tak, to prawda, aczkolwiek nie należy zapominać o doświadczeniu i umiejętności przekazywania wiedzy przez mojego tatę, który jest u nas cały czas w tej chwili może już troszkę bardziej z tyłu, ale czuwa nad tym wszystkim i myślę, że to stworzył, a my w tej chwili z dumą to kontynuujemy. I z tej też, może nie z tej okazji, ale tak akurat złożyło się, że właśnie ten nasz program nauczania, który ewoluuje, aby maksymalnie przystosować się do wymagań egzaminacyjnych, tak samo też ewoluują pojazdy i właśnie z tej okazji 30-lecia wprowadziliśmy samochody ze automatyczną skrzynią biegów, czyli można robić prawko na automat dla osób, które chcą przejść to lżej i chciał mieć podstawiony nasz samochód na egzamin państwowy, jest to znaczne ułatwienie.
Na pewno. O, dziękuję bardzo. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić raz jeszcze do odwiedzenia sklepu motocyklowego Motosfera. Jeśli chcecie zaopatrzyć się w odzież motocyklową i mieć pewność, że będzie to odzież dobrana profesjonalnie, albo poczuć klimat, jaki panuje w sklepie, bo sama mam ochotę was odwiedzić po tym, co powiedziałeś, Jakubie.
Jak najbardziej zapraszamy. Ja już stawiam wodę na kawę.
Świetnie. Zapraszamy też do ośrodka szkolenia kierowców Leciej. Brzmi bardzo profesjonalnie. Jestem pewna, że są to usługi oferowane na najwyższym poziomie. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.
Również dziękuję bardzo.
Zapraszamy, staramy się. Nasze hasło firmowe jest niezmienne, a mówi ono, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. I z tego założenia wychodzimy.
Idealnie. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękujemy. Do usłyszenia.